zobaczymy, czym jest ból. Zobaczymy, czym jest ból gospodarczy, czym jest niestabilność polityczna, czym jest superkryzys. Uważam, że najsensowniej jest kupować akcje spółek tego imperium. Docelowo zobaczymy 6 zł na dolarze. Jestem pewien. To jest tak bardzo często z inwestorami, a w szczególności początkującymi, że jeśli takie bardzo dobre ceny są dla nich złe, żeby wyjść, to prawdopodobnie nie istnieją żadne dobre ceny. Czym więcej kart w rękawie, tym lepsze możliwości zagrań.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu. Cezary Graf, doradca z zakresu inwestowania ukazujący ważność szybkiego reagowania w czasach kryzysu. Promotor inteligencji finansowej, złota, akcji i kryptowalut. Ruszajmy!
Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek Eksperta w Bentleyu i dziś po raz drugi spotkamy się z człowiekiem, z którym nie widzieliśmy się w sumie około roku. Jest z nami Cezary Graf. Witam Cię serdecznie. Często w internecie gdzieś ludzie się do Ciebie odnoszą jako taki największy prorok kryzysu, więc ja zapytam przekornie, no Panie, gdzie ten kryzys? Auta jeżdżą, handel kwitnie, na Business Insiderze jakieś wskaźniki dają, że świetnie przeszliśmy pandemię i w ogóle super jest, no, nowy ład.
To zależy od miejsca. To jest taki kryzys nietypowy. Część bardzo mocno dostała, część bardzo mocno zyskała. Takie kakształtne odbicie. Jedni w dół, drudzy w górę. Tak to wygląda. Natomiast to jest pauza wciśnięta i w momencie, kiedy ona zostanie wyciśnięta bądź się wyciśnie sama, zobaczymy, czym jest ból. Zobaczymy, czym jest ból gospodarczy, czym jest niestabilność polityczna, czym jest superkryzys.
No dobra, ale oni teraz ogłaszali, właśnie świeżo jesteśmy po tym ogłoszeniu nowego ładu. Ludzie będą mogli budować domki bez problemu, biednym będzie bogaciej i w ogóle fantastycznie będzie.
To jest pułapka na biednych zastawiona, bo mamy dużą inflację w tym momencie. Jeśli oni się przyznają do prawie 5%, to jest 15-30. Kilka dni temu wrzuciłem na social media zapytanie, ponieważ często klienci mi raportują, że w ich branżach wszystko drożeje. Styropian drożeje, szkło drożeje, aluminium drożeje, ruda stali drożeje, ruda żelaza drożeje, drewno drożeje, żywność drożeje, maszyny używane drożeją, maszyny nowe drożeją. I tak dalej. Nigdy żaden z klientów nie zaraportował, żeby to było 4-3% wzrostu. To jest zawsze 20, 30, 50, 100% wzrostu za ostatnie 12 miesięcy. Tak to wygląda. Jeśli to się rozkręci jeszcze bardziej, zobaczymy, czym jest superkryzys. Ten nowy ład, o którym mówisz, o tym, że biedni tak strasznie zyskają, to jest pułapka na nich zastawiona, bo oni chwilowo paręset złotych oszczędzą, natomiast inflacyjnie około roku 2024, najpóźniej 5, znajdą się w najwyższych progach razem z resztą. Czyli lecąc relatywnie na oparach, bo to się tylko nominalnie przesuną wartości, oni dalej będą lecieć na oparach, mimo tego, że pensja będzie wyższa, to inflacyjnie zostanie podniesiona. Będą płacić więcej podatków z całą resztą. To jest nic innego jak przejście z około 60-70% opodatkowania, czyli takiego układu perfidnego, ale zostawiającego jeszcze troszeczkę tlenu, do układu 90% opodatkowania, czyli układu czysto niewolniczego.
Tu się pojawia ta teoria, o której ja też mówiłem ostatnio, czyli wielkiego resetu, która zapowiada, teoretycy tak twierdzą, że tu chodzi właśnie o to, żeby klasa średnia została ostatecznie wytępiona, ponieważ ona jest jedyną przeszkodą w rządach absolutnych. Co ty na to?
Dokładnie. Ponadto ona ma tendencję na całym świecie, szczególnie w najdłuższej, do tej pory najdłuższym okresie pokoju, gdzie nie zostało to zamieszane w tym tyglu, do rentierowania. I to bogaci widzą. Co rozumiem przez to? Rozumiem, że jak ktoś osiąga pewien pułap finansowy, zaczyna leżeć do góry brzuchem. I oni próbują, moim zdaniem, nie oceniam jakie to jest moralnie, gospodarczo, ale to co próbują zrobić, to jest zamieszać w tym, zepchnąć klasę średnią i biednych w większe ubóstwo, tak żeby po prostu oni pracowali na pokrycie cyferek walut fiducjarnych, które zostały wyemitowane. Mamy tyle, taką emisję walut, taką skłonność do pracy.
No właśnie, bo to jest też ciekawe i zastanawiające jednocześnie, bo nawet rok temu jak o tym rozmawialiśmy, to właśnie mówiłeś o tym, że cały czas waluty są drukowane, że kiedyś to będzie musiało rypnąć. Oni przecież no głupi nie są, w sensie no mają jakieś tam mózgi, skoro mają takie pozycje, które mają w tych bankach centralnych, więc zastanawia mnie, czy oni jakby nie przewidzieli, że jak dodrukują jeszcze setki miliardów dodatkowo, to rypnie to szybciej?
No można dodrukować, tylko musi się znaleźć chętny do pracowania na pokrycie tego. A jak zmusić 99% populacji do pracowania na te wartości, na te wirtualne waluty emitowane na serwerach, wpędzić ich w biedę. I na tym to polega prawdopodobnie. Na tym to polega.
Znaczy, bo też mnie to ciekawi, no bo żyjemy w Polsce, w kraju, w którym... Nie wiem, no, znam trochę ludzi, większość z nich ogólnie zapiernicza jednak, no. Często na dwa etaty gdzieś tam, a przedsiębiorcy po 16, więc no, mało znam takich faktycznych rentierów, że siedzą i po prostu trzeba ich tu przymusić jakoś miskę zabrać.
Myślisz o pokoleniu roczników 60., 70., 80. już tak różnie, wczesno 90. czasami. Natomiast tam się zrobiła zmiana pokoleniowa. I dalej jest otchłań. I tu jest problem. Tu jest problem, dlaczego jest im potrzebny docelowo system ewaluacji obywatela, takiej oceny socjalnej. Tak jak mówiłem na kanale w filmie Hodowla cyfrowego barana, jest im potrzebne zbieranie i tracenie punktów, tak żeby ten obywatel to robił. Do tego QR-kodu był przyklejony swojego. Ten kamień jest suchy, jeśli chodzi o roczniki z drugiej połowy lat 90. i młodsze, a one konsekwentnie, mocno, dynamicznie wypełniają teraz pulę prokreacyjną, pulę gospodarczą, pulę polityczną za chwilę, no powiedzmy 10 lat jeszcze jest opóźnienia, trochę później się dzieje i do tego jest potrzebny ten system. Jednocześnie mamy górę długów, potrzeba jest dużo pracy. Trader 21 często mówi o tym, że inflacyjność systemu jest niedobra. Jest niedobra, hiperinflacyjność systemu jest niedobra, która być może nam stoi za rogiem. Natomiast inflacyjność niekoniecznie. Ja się zastanawiam, czy on chciałby sytuacji, w której zgromadził majątek i wszyscy są rentierami. I sam musi naprawiać toaletę swoją, bo każdy, kto się dorobił 100, 200, 400 tysięcy złotych, postanawia zejść ze sceny i inflacyjność systemu ma swój sens. Wbrew pozorom ma swój sens. Hiperinflacyjność zmiecie wszystkich jak pionki. To jest oddzielny temat, że hiperinflacja uniemożliwia życie gospodarcze. Nie jesteś w stanie niczego zaplanować, nie jesteś w stanie podpisać umowy, nie jesteś w stanie dogadać się na nic, jeśli ceny uciekają galopująco. Natomiast inflacyjność jest tak naprawdę immanentną cechą rzeczywistości, w której żyjemy.
Czyli w zasadzie idąc tym trybem, można by założyć, że starając się przewidzieć najbliższe miesiące, że to by miało wyglądać tak, że teraz będą wakacje, czyli dać ludziom trochę chleba i igrzysk, no ale później jednak trzeba będzie znów wrócić do zapierniczania, czyli najlepiej faktycznie znów może wszystkich zamknąć, ale to też nie do końca, no bo jednak w wolnym czasie, jak ludzie gdzieś tam biorą dzieci na jakieś różne tam wydarzenia, koncerty i tak dalej, to przecież ci wszyscy ludzie też pracują. To po co ten lockdown tak naprawdę? On nie pomaga, bo miejsc pracy może być mniej, artyści przestają pracować, wydarzenia się nie wydarzają i tak dalej.
Oby nie ściągnęli wam znowu filmu z waszego jakże merytorycznego kanału, ale te lockdowny to jest stresura. I lockdowny to jest też sposób, w przyszłości będzie, w najbliższych kwartałach w szczególności, wygaszania inflacji. W momencie, kiedy ona zacznie naprawdę dawać się we znaki, całe obszary gospodarcze będą lockdownowane po to, żeby opóźnić, zwolnić nieuniknione, czyli prawdopodobnie krach inflacyjny. I to krach inflacyjny, który będzie miał miejsce nie w jednym egzotycznym kraju, tylko być może w całej Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Uh-huh. A wtedy chiński czerwony smog przyjedzie, przybędzie, on się zbliża. Uh-huh. Czuć już siarkę.
Do tego zaraz jeszcze przejdziemy, bo to temat Chin to jest w ogóle bardzo ciekawy temat. Natomiast jednocześnie mnie zastanawia, no bo rzadko się tak zdarzało chyba w historii, żeby była hiperinflacja w wielu państwach naraz. Zazwyczaj to jednak ona chyba wynikała z tego, że w danym kraju coś się działo, że inwestorzy i tak dalej, wszystkie grube ryby przestały wierzyć w ten kraj, przenosiły hajs gdzieś indziej. No i nie było. I trzeba było drukować, kombinować i zabijać tak naprawdę walutę. Ty uważasz, że to się może wydarzyć, że cała Unia je but za przeproszeniem i nagle tu euro, tu złotówka, tu forint, wszystko w kosmos i dolar jeszcze w tym czasie, bo to jest takie, byłoby dość nietypowe, wydaje mi się.
Może. My to, co się dzieje, trzeba odczytywać jako upadek cywilizacji Zachodu. On jest, jako że my od wewnątrz go oglądamy, to nie jest jak w filmie. Bo w filmach, jak oglądaliśmy o upadku Rzymu starożytnego, tam masz przesunięcia w akcji 10, 15, 50 lat, jak potrzeba. Natomiast my jesteśmy tu od wewnątrz w tym. I to trzeba czytać nie jako zwykły dołek czy górkę cyklu, tylko jako upadek cywilizacji Zachodu. Imperium się stworzyło nowe, jego stolica jest w Pekinie.
Mhm. Czyli jeszcze zanim do Pekinu pojedziemy, to ta zachodnia cywilizacja uważasz, że upada, bo i tak musiała upaść, jak wszystko musi upaść. I to, co się teraz dzieje, czy właśnie te lockdowny, te drukarki, to jest, czy właśnie choćby to ocenianie ludzi, żeby musieli na przykład pracować, a nie lenili się, to wszystko jest w jakimś sensie dla tego systemu dobre, bo to jest podryk, żeby nie dać temu upaść, tak?
To jest próba zrobienia tego w sposób kontrolowany. Tak jak mówiłem w debacie ze Sławomirem Mentzenem, to jest tak jak z wyburzaniem budowli. No, można zrobić to w sposób kulturalny, ogrodzić i zburzyć, a można pozwolić się budowli przewrócić na miasto. I to, co oni próbują zrobić, moim zdaniem, to jest próba kontrolowanego upadku. Jak to wyjdzie? Oddzielny temat. Czy to dobra metoda, która została przyjęta? Oddzielny temat. Natomiast tak to trzeba czytać.
No dobra, czyli idąc tym tropem, bo przechodząc do takich konkretów, jak człowiek się może zabezpieczyć przed tym, to jak rozumiem, nie widzisz na przykład opcji czy sensowności, żeby trzymać waluty te z tych takich popularniejszych, czyli euro, frank, dolar. Złotówka to siłą rzeczy wiadomo, bo uważasz, że jest możliwe, że wszystkie i tak szlak trafi naraz, tak? Czyli, ale co, juany w takim razie powinniśmy kupować? Czy...
Tak, tylko sprytnie. Zaraz powiem jak. Natomiast jeśli chodzi o waluty tradycyjne, często o tym mówię, że u siebie na kanale, dorosły człowiek troszeczkę musi mieć, bo w życiu się zjawiają okazje i zjawiają się problemy. I jak zupełnie ma wszystko poinwestowane, to niekiedy w najmniej odpowiednim momencie, w sposób nerwowy, a nerwowość przy sprawach majątkowych nie pomaga, będzie musiał likwidować te inwestycje. Więc w zależności od majątku, przy dużych majątkach bliżej 5%, przy mniejszych bliżej 20% w gotówce warto mieć. Oczywiście grawitujemy tu w stronę walut twardych, bądź przynajmniej quasi twardych, natomiast nie takich, które co 25-30 lat zamieniają się w perzynę. Ale to 5-20% w zależności od wielkości majątku. Natomiast resztę na czasy inflacji, w momencie kiedy też kto ma olej w głowie, skeszował, wyszedł z kryptowalut, przynajmniej wyciągnął wkład początkowy, jest duża niechęć do tego, ale to trzeba umieć robić, trzeba umieć realizować zyski, trzeba poinwestować to na czasy inflacyjne. A co w czasach inflacyjnych przynosi zadowalające zwroty? Otóż są to metale szlachetne, czyli złoto i srebro. Popularne na naszym YouTubie, popularne, ale bardzo często osoby mają problem z przełamaniem się do tego tematu i z zaczęciem, zobaczeniem, że moneta uncjowa nie gryzie. Natomiast historycznie w okresach podwyższonej inflacji złoto i srebro, metale szlachetne bardzo dobrze się zachowywały. I dalej, spółki surowcowe, brudne, nieinstagramowe. Jako że moim zdaniem, czego nie zauważyłem, przyznaję, nie doceniłem, chiński czerwony smog w 20 roku naprawdę grał taką cichą trzecią wojnę światową i imperium przeniosło się tam, to uważam, że najsensowniej jest kupować akcje spółek tego imperium. Gdybyśmy byli, rozmawiali w XIX wieku i ty byś był bogatym Zulusem, a ja bym był doradcą majątkowym zuluskim i pytałbyś mnie, czy kupować spółki zuluskie czy brytyjskie, powiedziałbym ci, że brytyjskie, bo tak to wtedy wyglądało. Imperium leżało tam. Potem pojawiło się ono w Stanach Zjednoczonych po II wojnie światowej. Mieliśmy Pax America, a teraz nadchodzi stulecie, jeżeli nie tysiąclecie Chin. I my jesteśmy na początku tego tysiąclecia Chin i Azji szerzej, ale przede wszystkim Chin. I to jest dobry moment, tak jak było z Bitcoinem w 10, 11, 12 roku zarania, żeby dobre spółki chińskie przyjąć do majątku, żeby znaleźć dla nich miejsce w majątku. Czy trzeba ze wszystkiego wychodzić i umieszczać cały majątek w chińskich spółkach? Nie, ale warto przynajmniej na początku zrobić dla nich miejsce.
Okej, dobra, to zaraz jeszcze ten temat pociągniemy, bo jeszcze po drodze też jak rozmawialiśmy o walutach, to jest temat euro, który jest zastanawiający często dla Polaków, bo też w Twoim filmie Hodowla cyfrowego barana zasugerowałeś, że jest kilka krajów zaledwie w strefie euro, które nie ma, znaczy w Unii Europejskiej, które nie są w strefie euro jeszcze. No i w związku z tym, że Unia będzie chciała ratować euro wszelkimi sposobami, to sięgnie właśnie po, jak to powiedziałeś, świeżą krew, a Polska ma jej najwięcej spośród tych krajów. Czy uważasz, że będzie jakiś, nie wiem, atak na polską walutę przeprowadzony celowo właśnie, że tak to się robiło na przykład na Turcję i tak dalej, czy na Tajlandię, po to, żeby walutę szlak trafił i żebyśmy grzecznie z pocałowaniem ręki powiedzieli euro, dajcie euro, bo ta złotówka to tu leży.
To jest taki autoatak nawet, takie seppuku popełniane, bo przyznają się, tak jak przed chwilą mówiliśmy, do prawie 5% inflacji, producenckiej nawet wyższej, to konsumencka, jest niecałe 5%. W rzeczywistości jest to znacznie więcej, każdy, kto dokonuje jakichkolwiek transakcji kupna, sprzedaży, wie to doskonale. Jednocześnie będziemy wrzucać przez następne lata w rynek 700 miliardów złotych z kredytów, plan odbudowy. Jednocześnie Nowy Ład przez pierwsze lata, przez pierwsze, zanim wszyscy nie trafią do najwyższych progów i nie zostanie ta płynność odesłana, to przez pierwsze lata to jest kolejny jednak pieniądz na rynek. Bo jeśli ci chwilowo zarobieni najbiedniejsi, bo to jest tylko chwilowy moment, dopóki oni nie wejdą do wyższych progów. Jeśli oni będą mieli pewne oszczędności, to jest grupa ludzi, która nie akumuluje tych oszczędności, bo nie ma jak, tylko momentalnie to, co im zostaje, wyrzuca na rynek, wydaje. Jednocześnie, wbrew pozorom, dolar, w drugiej kolejności euro, natomiast dolar najbardziej, to były waluty konserwatywne do tej pory, co przez to rozumiem, że ich podaż w stosunku do PKB była niska i oni mają dużą rezerwę do drukowania w tym momencie, a dolar czy euro jest znacznie silniejszym sznurkiem do pociągania za pracę, dobra, usługi, surowce niż złotówka. Co więcej, bardzo możliwe, że w Stanach przy tej inflacji niebawem zacznie się podnoszenie stóp procentowych. W Polsce nic na ten temat nie słyszę. Łącznie te wszystkie czynniki plus takie rozlockdownowanie, jakbym to nazwał, naturalne, niekoniecznie formalne, bo formalnie oni różne rzeczy mogą robić dalej, ale się rzeczy pewne otwierają. Ludzie uczą się żyć w tym, urządzili się w tej pupie, mówiąc w skrócie. Sprawi, że ta inflacja zacznie hulać, a jeśli zacznie inflacja hulać, to złotówka zacznie niczym Titanic zanurzać się w lodowatej wodzie. Na końcu tego i opowieści i jest euro nad Wisłą, Odrą i Bugiem.
A w takim razie co z dolarem? Bo rok temu jak się spotkaliśmy, to miałeś predykcję, że dolar będzie prędzej czy później za 6 zł. Na razie się nie zapowiada. Dalej uważasz, że to takie coś może się wydarzyć?
Spokojnie. Złoto rwie się do biegu. Jak przekroczymy 2000 dolarów, wybijemy potem 2,5 górą, przy 3,5 znajdziemy się moim zdaniem bardzo szybko. Podobnie będzie z dolarem. Czy 31 grudnia tego roku osiągnie 6 zł? Być może nie. Być może będzie to 31 marca roku następnego, bądź w drugim kwartale. Nie ma znaczenia. Docelowo zobaczymy 6 zł na dolarze. Jestem pewien.
Okej, nagrało się, także będziemy o tym mogli porozmawiać za jakiś czas. No to dobra, to trochę wiemy o walutach w takim razie, czyli że gotówki, tak jak mówisz, 5 do 25% w różnych walutach. Ciekawi mnie też to, bo każdy już, nawet ci, którzy byli przez całe życie ślepi, to teraz widzą, że system zmierza w stronę większej kontroli, w stronę pilnowania wszystkiego, wszystkich i wszędzie i w stronę tego, żeby nikt nigdy nie mógł nigdzie zapłacić bez podatku, na przykład za cokolwiek tak naprawdę. W Chinach no to już otwarcie mówi się o juanie z datą ważności. To jest mocno wszystko ciekawe i zastanawiające, więc ciekawi mnie, co ty na to, że prezes polskiego NBP mówi, że trzeba pilnować gotówki, żeby była koniecznie gotówka, dbać o to, żeby w każdym sklepie można było zawsze płacić gotówką. O co tu chodzi, twoim zdaniem?
Pan Glapiński czasami pozytywnie zaskakuje i to jest jedno z takich pozytywnych zaskoczeń, bo rzeczywiście jeśli chcemy mieć taką ostatnią enklawę wolności, to musi zostać gotówka. Ponadto niektóre branże zamierają, zanikają, jeśli gotówka nie istnieje, bo tak po prostu jest. Ponadto doświadczenia Szwecji mówią i innych krajów skandynawskich, że w momencie, w którym rugujesz gotówkę z obrotu, to co robią pewne grupy ludzi, które wciąż się chcą rozliczać gotówką, bo muszą albo bo chcą. Zaczynają korzystać z innej gotówki. A jaki to interes dla Narodowego Banku Polskiego czy dla Banku Centralnego Szwedzkiego, Riksbanku, żeby ludność czy przedsiębiorcy rozliczali się frankiem szwajcarskim, euro czy dolarem? No żaden. I tu rzeczywiście pan Glapiński dobrze zaskakuje, pozytywnie zaskakuje, podobnie jak z zakupami złota, chociaż z tym złotem jest taki problem, że gdzie ono jest i czy ono tak naprawdę jest tutaj pod naszym władaniem, to mam pewne wątpliwości. Natomiast kierunek dobry, bo to na papierze będzie zyskiwał ten interes. Złoto będzie rosło najzwyczajniej w świecie. To jest pozytywne zaskoczenie ze strony... Są kraje, które mają znacznie głupszych szefów banków centralnych. Trzeba niewątpliwie zauważyć, że pan Glapiński świeci jasno w tym towarzystwie.
Czyli my jako
zamordystów.
Polska i Polski Bank Centralny mamy jakąś autonomię, bo to akurat to mnie zaskakuje pozytywnie, bo nie spodziewałbym się.
Niekoniecznie. Być może to pan Glapiński korzysta z wolności słowa bardziej i to na tym polega to. A jak będzie, to myślę, że gdzie indziej decyzje zapadają. A foreign owned country. Jesteśmy.
Okej. Okay. Krypto. Wiemy, że... Znaczy wiemy, nic nie wiemy tak naprawdę, ale twoim zdaniem należy wychodzić z Bitcoina. Ktoś mógłby zapytać, no dobra, ale na pewno, bo już był za prawie 65 tysięcy dolarów, teraz spadł przez Ilona Muska na 45, nie tylko pewnie przez niego. To może jeszcze odbije i pobije wszelkie rekordy. No, niektórzy uważają, że 100 tysięcy, inni nawet, że milion.
Może tak, może nie. Osobiście nie sądzę. Mówiłem o tym w ostatnim filmie, że Bitcoin ma niestety w sobie wadę ukrytą, dosyć potężną. Otóż ze względu na to, że jest proof of work, czyli wymaga mocy obliczeniowej, to w momencie, gdyby stawał się rdzeniem systemu monetarnego świata, czyli był kluczowo istotny dla świata, to wszystkie potęgi wszystkie imperia byłyby zmuszone konkurować w wystawianiu mocy obliczeniowej do zabezpieczenia sieci. Bo jeśli coś jest rdzeniem systemu finansowego, to chcesz to kontrolować. Bo jak to kontrolujesz, to kontrolujesz wszystkich pozostałych. I doszlibyśmy do paradoksalnej sytuacji, w której ludzkość zużywa X energii, a 10X poświęca na zabezpieczenie sieci Bitcoin. A to jest bez sensu. A to jest bez sensu. Więc ta wada ukryta powoduje, a energia jest najistotniejszą rzeczą w tym stuleciu. Będzie i w kolejnych prawdopodobnie. Ta wada ukryta sprawia, że Bitcoin święci triumfy. No, wcześniej także u mnie na kanale zostało to zauważone, że on znajdzie swoje miejsce w systemie finansowym. Natomiast ma wadę ukrytą, nie pozwalającą stać mu się rdzeniem systemu finansowego. Ze względu na ten wyścig zbrojeń, który niechybnie by wystąpił. Niechybnie by wystąpił. Koniec końców, czyniąc długą historię krótką, było tanio, jest drogo, bo zdrożało. 10, 12, zależnie od którego momentu liczymy. Kupujemy tanio, sprzedajemy drogo. Bitcoin nie obraża się, jeśli jest sprzedawany. Nie bójcie się.
Mhm. A to jakbyśmy poszli tropem Elona Muska, bo Elon Musk teraz w ramach, jak strzelam i obstawiam jakiejś kolejnej swojej spekulacji sprytnej, powiedział, że Bitcoin to jednak nie i teraz jednak to lepiej jakieś kryptowaluty bardziej ekologiczne, więc pewnie za miesiąc się dowiemy, co kupił Elon z kolegami. Natomiast czy ty masz jakieś typy kryptowalutowe, czy uważasz, że temat kryptowalut należy teraz zamknąć i poczekać, aż będzie źle, tanio, wszystko i wtedy dopiero szukać alternatyw?
Poczekać. W jaką inwestuje albo jaką stworzył, nie wiadomo. To może być też ICO Elona. Zobaczymy. Bitcoin skorygował o te 40% od szczytów, natomiast altcoiny, niektóre ekocoiny w tym, dalej mają bardzo dobre ceny. I to jest tak bardzo często z inwestorami, a w szczególności początkującymi, że jeśli takie bardzo dobre ceny są dla nich złe, żeby wyjść, to prawdopodobnie nie istnieją żadne dobre ceny. Żadne takie, które ich do wyjścia, do realizacji zysków nakłonią. Mówiłem o tym w ostatnim filmie, mówię często na 12 zamkniętych webinarach o pieniądzach. Bardzo dobre psychologicznie jest, żeby szczególnie pierwszą swoją przygodę inwestycyjną zakończyć pozytywnie, bo uczymy się być zwycięzcą na majątkowym, a nie przegranym. Pierwszy raz jest bardzo ważny. Jak widzisz papierowy zysk 100, 200, 300%, weź go. Weź go. Nikt nie zbankrutował od brania zysków.
Mhm. Ale to jest wyjście. A teraz kwestia wejścia, bo jak rozumiem, no Bitcoin tutaj może mieć szkawkę, natomiast rynek ogólnie i tak jest dość powiązany z Bitcoinem, rynek cały kryptowalut, a być może nie do końca. W sensie, czy jest coś, co na rynku krypto twoim zdaniem ma sens, żeby dziś wejść?
Na razie to wygląda jak przełom 17 i 18 roku, kiedy to w połowie grudnia w 17 Bitcoin szczytował, następnie miesiąc, dwa miesiące później szczytowały alty, a potem nastąpił krach. I teraz dopóki ja nie zobaczę wybitych w sposób taki zdecydowany 65 tysięcy dolarów na Bitcoinie, czyli tego szczytu, do którego doszliśmy, to dla mnie jest taki sam scenariusz, czyli szczytowanie Bitcoina od momentu, kiedy to nagrywamy 5 tygodni temu, gdzieś tutaj teraz, za 2 tygodnie, 3 dni temu, nie wiem, to będzie można zobaczyć z perspektywy czasu szczytowanie altcoinów i bear market, dopóki nie zobaczę 65 tysięcy dolarów na Bitcoinie. Można sobie, czyli potwierdzenia rynku byka, potwierdzenia tego, że to jedzie dalej. Można sobie, o czym też często mówiłem na zamkniętych webinarach o pieniądzach, ustawić specjalne zlecenia, które zabiorą nas z rynkiem. Takie warunkowe zlecenia, limit zakupu, które w momencie, kiedy Bitcoin wybije powiedzmy 65,5 tysiąca dolarów, wtedy rzeczywiście ma dużą szansę dojścia do 89, być może nawet 100 tysięcy dolarów, nas zabiorą razem z rynkiem. Ale lepiej stracić okazję niż pieniądze. Więc dopóki moim zdaniem ta hossa nie jest potwierdzona, dalsze jej trwanie, to należy stać z boku ze zrealizowanymi zyskami.
Mhm. Okej, okay, dobra, fajnie, to mamy krypto. No, no i teraz te akcje. Jeżeli ktoś dziś zaczyna przygodę z akcjami, to uważa, że powinien wchodzić w te, w ogóle jeszcze w te tradycyjne rynki, GPW, Stany i tak dalej, czy już od razu kierować się na Pekin?
GPW to nie, bo tak jak w przypowieści o Zulusach, GPW nie. Natomiast Chiny przez Hongkong bądź przez Stany, wiele spółek chińskich jest notowanych na parkietach w Stanach Zjednoczonych, jak najbardziej. A przede wszystkim brudne, nieinstagramowe, niezwykle potrzebne do życia branże. Branże surowcowe, branże energetyczne, branża paliwowa, branża żywności, produkcji oraz przetwórstwa. Tam moim zdaniem jest 10 lat wzrostu przynajmniej przed nami od teraz i to jest fajne, bo to idzie potem na autopilocie. Jak to tanio kupisz, to płaci dywidendę 5, 7, 3% w zależności od spółki. Średnio 5, 6, 7% taki portfel jest w stanie dywidendy wygenerować i jednocześnie zwiększać swoją wartość, uciekać razem z uciekającymi cenami wszystkiego. W ten sposób jesteś w stanie przechować wartość w czasie, a nawet ją pomnożyć. I pora, tak jak 10 lat temu była, zainteresować się słowem Bitcoin, hasłem Bitcoin, zainteresować się hasłem Hongkong i dobra chińszczyzna.
Mhm. A to skąd wiemy, już wiem, że trochę wyimaginowane może niebezpieczeństwa, no ale jednak, no bo w Stanach prezydent Biden, czy jak mu tam, wymyślił taki pomysł, żeby podatkować zyski z rynków kapitałowych dodatkowo. To takie ciekawe, bo zawsze się tych inwestorów w nieruchomości straszy podatkiem katastralnym, a tu proszę się okazuje, że na akcjach też można przywalić. Natomiast z drugiej strony pytanie, czy nie może czegoś analogicznego być w Chinach na zasadzie, no któregoś dnia Chiny mówią, sprawdzam, no i kto nie jest w naszym systemie, czyli nie jest Chińczykiem i to opunktowanym odpowiednio, no to temu papa, nie realizujemy tak, już nie mają znaczenia.
To nie ma sensu z ich punktu widzenia. Zazwyczaj jest tak, że różne nerwowe, komunistyczne ruchy są wykonywane przez bankrutów. Są to zazwyczaj jednorazowe skoki na kasę, bo nie jesteś w stanie znacjonalizować własności zagranicznych inwestorów, potem się uśmiechnąć i dalej liczyć na to, że kapitał będzie przychodził do ciebie. To są zazwyczaj ruchy statków, które toną. Ten statek chińskiego czerwonego smoka jest moim zdaniem na wznoszącej i on nie ma takich motywacji, żeby takie rzeczy wyczyniać. Bardziej bym się spodziewał, tak jak zauważyłeś, Stany, Europa, upadający Zachód. Tam rzeczywiście, ze względu na to, że oczekiwania tu wychodzą przez szyberdach nam, a chęci do pracy są niskie, przy tym jest góra długów, takie nerwowe ruchy mogą być czynione. I począwszy od opodatkowania, poprzez de facto to, co się stało tak naprawdę 10 lat temu, nacjonalizację przedsiębiorstw przez banki centralne, bo taki quantitative easing, program do druku i skupu aktywów powoduje tak naprawdę powolne przejmowanie całego majątku do centralnego zarządzania nim. I mniej bójcie się Chin, mniej bójcie się miejsc, w którym to pokolenie, które jest teraz, poznało smak ciężkiej pracy, i rozumie rynek, i rozumie biznes, i rozumie, że pieniądze nie biorą się z dyskusji o 55 płciach czy feminizmie, tylko biorą się z ciężkiej pracy, niekiedy w trudnych warunkach. Mniej bym się bał o akcje chińskie niż o akcje jakiekolwiek inne, szczególnie ze świata zachodu.
No dobra, bo to akcje akcjami, no ale to jakby wszystko ma różne społeczne implikacje, no bo jeżeli tutaj tonący będzie się zaraz brzytwy chwytać. Zresztą tak to wyglądało, jeżeli żołnierze musieli wkraczać na siłownię pod jakimś tam pretekstem, ale można się domyślać, że chodziło i chodzi o przejęcie również tego typu biznesów, czy hoteli, czy restauracji, bo to mogą być dobre biznesy, jeżeli będzie sobie państwo z nich zarabiać, z perspektywy państwa mówię oczywiście, to pojawia się pytanie, jeżeli tu jest tonący statek i w Chinach jest świetny okręt, bo zadałem ci rok temu to pytanie, gdzie się być może spotkamy za 10 lat, powiedziałeś, że w Australii, to może jednak w Szanghaju się spotkamy.
Może zobaczymy. Australia, co wtedy, jak rozmawialiśmy na początku pandemii, nie było wiadomo, że tak mocno zwariuje. I tam zwariowali totalnie. To nie wygląda dobrze najzwyczajniej w świecie. Natomiast żadnych ruchów, także podróżniczo związanych z przenoszeniem swojego centrum interesów życiowych, nie wykonuje się w sposób narwany. Po wprowadzeniu Nowego Ładu spodziewam się, że wielu przedsiębiorców z branży takiej, która jest możliwa do delokalizacji, ciepło pomyśli o Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które są dobrym miejscem, interesującym na okres październik-maj, a przy okazji zbiera się te 183 dni. Mhm.
Żeby mieć rezydencję podatkową. Mhm. Okej. No to dobra, czyli są kierunki jakieś, czyli mamy Emiraty, mamy Chiny. Jeszcze mnie ciekawi, czy jakieś konkretne spółki możesz zaproponować, żebyśmy mogli też nagrać i za rok zweryfikować. Albo za 5, jeżeli to będzie perspektywa.
Zweryfikujmy za 3 lata, bo to jest dobry okres, żeby robić podsumowania. Chociaż myślę, że za rok chińska petrochemia, chińska branża produkcji, dystrybucji paliw będzie wyżej. Tam dominują 3 podmioty. To jest Sinopec, o którym wspominałem już w jednym z filmów na swoim kanale Cezary Graf, znany także jako China Petroleum and Chemical Corp. Jest największa firma naftowa i paliwowa, bo Chińczycy nie są fundamentalistami w Chinach. Nie są fundamentalistami, nie zamykają się do ropy i gazu. Oni widzą, że jest wodór i to może być wielka rewolucja. Widzą, że są pojazdy elektryczne i na przykład Sinopec stawia bardzo wiele, współpracuje z takim producentem chińskim NIO, który wymyślił technologię nie ładowania baterii w samochodach, tylko wymieniania ich, co rozwiązuje problem czasu potrzebnego na wymianę. Nie są fundamentalistami. Drugą spółką bardzo ciekawą, także paliwową, jest PetroChina. To jest tak naprawdę spółka córka Sinopec, ale na giełdzie notowana oddzielnie. I trzecią, łącznie te trzy kontrolują cały rynek chiński w dziedzinie paliw, jest CNOOC, czyli China National Offshore Oil Corporation. Wszystkie trzy są bardzo sensownie wycenione w tym momencie i uważam, że warto ciepło pomyśleć o założeniu sobie konta u dobrego brokera, który daje ekspozycję na Hongkong i kupieniu tych spółek do portfela.
Mhm. Dobry broker, to możesz jakiegoś polecić?
Wolałbym nie, bo to po pierwsze jest na 12 zamkniętych webinarach o pieniądzach, żeby na nie się dostać, trzeba napisać do mnie e-mail. Po drugie, często jest tak, że jak ktoś promuje wszem i wobec brokera, to nie jest to najlepszy wybór, jest to broker albo słaby, albo przeciętny, a najzwyczajniej w świecie jest tam umowa finansowa pod spodem, czyli za takiego klienta wprowadzonego się kasuje. Ja takich umów nie mam i jednocześnie też nie promuję wszem i wobec brokerów. Z punktu widzenia Polaka jest 3 sensownych brokerów, to zaznaczę, a oprócz tego ostatnio klienci mi raportują, że niektóre polskie domy maklerskie na prośbę tych klientów zaczynają wpinać akcje z Hongkongu, bo one mają taką możliwość dodawania ich do oferty. To nie są ETF-y amerykańskie, z których jest ograniczenie tutaj w oferowaniu, więc takie akcje można dodawać do oferty. Dobrze pytajcie w swoich biurach maklerskich, czy to w Bossa, czy to w domu maklerskim PKO, czy w ING, każdym innym dowolnym, czy nie byłoby możliwości. Uważam, że z punktu widzenia Polski w świecie, który będzie, silny akcjonariat Polski w imperium, oczywiście on będzie relatywnie w liczbach jakby relatywnych nie będzie tak wielki, ale powiedzmy nominalnie niech to się zbierze, jakaś taka pokaźniejsza kwota, może nie być taki zły geopolitycznie dla nas w gruncie rzeczy, gdyby zrobiła się moda na chińskie akcje. Ja myślę, że ona się zrobi prędzej czy później, tylko niestety później, bo jest coś takiego w człowieku, że dopiero jak urośnie, to on chce tego, że jeżeli ten, no dobrze, zobaczmy, czy ten graf ma rację, jak urośnie, to kupimy, a to trzeba nie tak, to trzeba wcześniej, najlepiej jest wcześniej.
Okej, no to jeszcze z takich bardzo może przyziemnych rzeczy, ale a propos tych stóp procentowych, o których mówiłeś, to też wiele osób, zwłaszcza młodych, zastanawia się, czy kupić dom, mieszkanie. Tutaj elementem Nowego Ładu mają być jakieś nowe tam, że domy będą do 70 metrów bez zezwoleń i tak dalej. No i kredyty prawie bez procentów. No aż się prosi, żeby brać. Aż się prosi, żeby brać, czy nie?
No to jest takie szczytowanie bańki, bo tam ze względów fundamentalnych, czyli głównie demograficznych, dalej jest otchłań. I to, co jest próba wykonania, to myślę, że to jest takie ostatnie fajerwerki. No bo dalej, no nawet GUS, który urzędowo musi być optymistą, a on nie wlicza pewnych zmian, które zaszły w pokoleniu, które teraz wypełnia pulę prokreacyjną, nawet GUS wprost mówi, że niebawem będzie to wyludniały kraj starych ludzi. I to fundamentalnie dla nieruchomości dobrze nie wróży. Natomiast pod ten sam koniec, w momencie, kiedy dodatkowo Polacy mają, niektórzy, te 20%, które ma dużo cyferek, dużo zasobów na kontach, a mało wiedzy majątkowej, to szajba trwa na rynku nieruchomości. Myślę, że pod koniec tej dekady ona będzie wspomnieniem, takim jak na przykład w pewnym momencie było wspomnienie bańki hiszpańskiej nieruchomościowej. Tu będzie prawdopodobnie podobnie. Zła demografia plus, jeśli zaczną być podnoszone stopy, oni będą trzymać te stopy nisko do ostatniego emeryta, bo silna inflacja jest najbardziej zabójcza dla kogoś, kto ma niskie i stałe dochody. Niskie i nie ma możliwości podniesienia ceny swoich usług. Czyli dobrym przykładem jest tu emeryt. Będą trzymali nisko stopy, natomiast w momencie, kiedy ta inflacja zacznie hulać, może być tak, że przed faktem dokonanym zostanie postawiona Rada Polityki Pieniężnej i stopy jednak urosną, a wtedy ten domek z kieliszków, czyli rynek nieruchomości napędzany kredytem po zero plus marża, przewróci się. I tutaj już w sposób niekontrolowany na wszystkich.
No ale tak biorąc pod uwagę taką osobę, która nie chce inwestować w nieruchomości, tylko chce kupić dla siebie, no to dla niej to jest argument właśnie, że no to jest po zero. Że to po co nie brać?
Konsumpcyjnie to jest troszkę zawsze inny temat niż inwestycyjnie. Natomiast tu wciąż może być to pułapka, bo warto pobawić się kalkulatorami w internecie dostępnymi. Niektóre fajne niestety poznikały, nie wiem, czy to banki mają w tym udział, czy po prostu, gdzie można było przeliczyć, ile będzie wynosiła rata w momencie, kiedy stopa procentowa będzie wynosiła referencyjna 3%, 5%, 7%, 10%, 15%. I to są po zabawie takim kalkulatorem bardzo często pomysł kredytu hipotecznego skutecznie z głowy ulatywał. Natomiast nie każdy to robi. Ba, w pewnym sensie jest to niebezpieczne narzędzie. Pamiętajmy o tym. To jest najfajniejsze narzędzie, Tu niestety znowu biednym wiatr w oczy. Dla ludzi, którzy mają w twardych aktywach zabezpieczenie w wysokości tego kredytu, czyli jak coś się zacznie ze stopami dziać, mogą reagować z tego zabezpieczenia, a jednocześnie biorą ten chwilowo bardzo tani pieniądz, na przykład na stałą stopę 5 lat w dużym banku przypiętym do drukarki, który będzie miał najmniejsze motywacje, żeby zmieniać zasady gry w trakcie, w momencie, kiedy się coś złego wydarzy. To tu rzeczywiście może być wygrana, bo jeśli nam się rozhula inflacja, zaczną rosnąć stopy, a my będziemy mieli stałą stopę i pod koniec tego pięcioletniego okresu dodatkowo zabezpieczenie, żeby sobie ten kredyt wykończyć, jeśli trochę jeszcze zostanie, to tak. Natomiast w sytuacji, w której zarabiamy 6 tysięcy, bierzemy kredyt na ruchomej stopie, gdzie rata wynosi przy zerze stóp 3000, ale przy stopach 7-10% wynosi już więcej niż nasze przychody miesięczne, no to może być pułapka. To może być duża pułapka. Wszystko zależy od sytuacji indywidualnej.
To a propos jeszcze nieruchomości i wracając może trochę do inwestowania, bo takie są argumenty, że z jednej strony możemy trochę liczyć na Rosję, w sensie, że Rosja swoimi działaniami zachęci wielu Ukraińców i Białorusinów, żeby się jednak przeprowadzić do Polski, bo stwierdzą, że u siebie to nie bardzo. A z drugiej strony w tej słynnej reklamówce Wielkiego Resetu jest, że do 2030 roku miliard ludzi będzie musiało się przeprowadzić z powodów zniszczenia klimatu i tak dalej. No i tak sobie myślę, że Europa to dla nich jest odwiecznie dobry kierunek. Być może to jest szansa dla inwestorów nieruchomości w Polsce na przykład.
To jest jedyny driver, jaki widzę, czyli Ukraińcy z jednej strony, z drugiej kto wie, czy nie Izraelici, z trzeciej mamy Afrykę, biedniejsze części Azji, Bangladesz, Indie. To jest jedyny driver. To jest to plus duże miasta, bo wszystko ma dwie strony, czyli takie nieruchomości niedaleko od szosy, to jest jedyna możliwość moim zdaniem. Często jak rozmawiam z klientem i on przychodzi z portfelem nieruchomości, z wolnymi środkami, to nie jest jedyne działanie, które uważam za stosowne, żeby wyskakiwać przez okno i sprzedawać wszystko, jeśli chodzi o te nieruchomości. Trzeba ocenić, jakie to są nieruchomości, gdzie to są nieruchomości i jakie są inne składniki portfela. Nie ma co być przesadnym fundamentalistą tutaj. Wszystko zależy znowu od indywidualnej sytuacji, a o tym rozmawiam na prywatnych konsultacjach.
Okej, to jeszcze wychodząc poza Polskę z nieruchomościami, bo też w jednym ze swoich ostatnich filmów wymieniłeś 5 państw trochę z innej beczki zupełnie, jeżeli chodzi o zakup nieruchomości, niż to, o czym się zazwyczaj mówi, bo zazwyczaj się mówi albo o Polsce, albo gdzieś tu, tak okolice, albo ewentualnie jakaś tam Hiszpania, żeby na wczasy były jakieś bookingi. Ty podajesz zupełnie inne destynacje, więc jakbyś mógł coś na ten temat powiedzieć.
Ciekawa jest, mówiłem przede wszystkim o Turcji. Ciekawa jest Turcja jak najbardziej. Tam jest trudna sytuacja gospodarcza, trudna sytuacja ekonomiczna i to jest na zasadzie, ale dobra demografia i wysokie stopy, czyli to, co myśmy mieli w latach 90. Mieliśmy wysokie stopy procentowe i wciąż dobrą demografię, powyżej około 2 dzietność na kobietę, tak jak ma Turcja, ma powyżej 2 nawet i stopy kilkanaście procentowe, czyli brak akcji kredytowej. No ale to jest oczywiście ryzyko pewne, bo sytuacja superkryzysy mają to do siebie, że potrafi się diametralnie zmienić. I wczoraj widzieliśmy Erdogana mówiącego w sposób otwarty, że będzie się Turcja mieszała w ten konflikt palestyńsko-izraelski po stronie palestyńskiej. I to jest pewne ryzyko, trzeba o tym pamiętać. Tak czy inaczej, na czwartych zamkniętych webinarach o pieniądzach rozmawialiśmy o konkretach z osobą, która jest polskojęzyczna, jest tłumaczem przysięgłym tureckiego i jednocześnie pośrednikiem na miejscu w Turcji i takie transakcje prowadzi. A tam są różne ciekawe możliwości. Między innymi taka, że tak jak pod koniec lat 90. jeszcze w Polsce, w Turcji można wciąż kupić nieruchomości za gotówkę, czyli przynieść gotówkę. A niektórzy mają, tak się składa, dużo gotówki, a mało na przykład nieruchomości w Turcji, które przynoszą jakiś cash flow elektroniczny już i potrzebują zmienić jedno w drugie. Inna rzecz to program paszportowy turecki, który umożliwia reklama, jakby reklamuje go się, że 250 tysięcy dolarów, ale w praktyce jest to 300-330. Po zainwestowaniu takiej kwoty otrzymać paszport turecki. W trudnych czasach, w specyficznych czasach posiadanie dwóch paszportów nie jest, a to nie jest zły paszport, nie jest złym pomysłem. I dodatkowo, w odróżnieniu od krajów karaibskich, to nie jest 150-200 tysięcy dolarów dotacji, która nie wraca, bo tak jest w krajach karaibskich, za paszport. Tutaj mamy niejako go w pakiecie z nieruchomością, która ma szansę aprecjonować w cenie i ma szansę przynosić cash flow, zwroty miesiąc w miesiąc, ładować nam konto zagraniczne w ten sposób, które oczywiście po opodatkowaniu, tam jest podatek od wynajmu nieruchomości, możemy sobie sprowadzić tutaj albo zostawić. Polska ma umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Turcją, więc jeśli coś tam jest opodatkowane, na przykład przychód z najmu, to możemy go sobie w sposób legalny, już opodatkowany u źródła, sprowadzić na miejsce, albo jeśli uznamy, zostawić w Turcji. Turcja daje ciekawe możliwości nieruchomościowo. Trzeba jednak pamiętać, że życie lubi kolejność swoją i najpierw jest A, potem B, C, D i tak dalej. Jeśli ktoś nie ma sensownych zasobów metali szlachetnych, dobrego portfela akcji, odrobiny gotówki, działającej dobrze pracy bądź biznesu i zaczyna na oparach kombinować, jak kupić nieruchomość w miejscu, w którym nie mieszka, to jest zła kolejność. Kolejność powinna być taka, że najpierw sobie zabezpieczamy te składniki majątkowe i ewentualnie jak się pojawia dodatkowy milion bezpański, bywa tak u niektórych, to myślimy dalej. Żeby to miało kolejność swoją, nie zaczynamy od rozdziałów, które są późniejsze. Wcześniej się robi rzeczy, o których mówiłem.
Okej, no to ciekawi mnie jeszcze taka rzecz związana z przedsiębiorczością, bo to jest w sumie inwestycja w siebie, to jest jedna z takich najczęściej pomijanych, a najpewniejszych jakby nie było. Natomiast faktem jest, że żyjemy w kraju i w tej części świata, gdzie przedsiębiorczość przeszkadza ewidentnie pewnym grupom wpływu, więc jest tępiona na wszelakie sposoby, stąd właśnie te wojska na siłowniach, o czym już mówiliśmy wcześniej i tak dalej, żeby, bo taki optymalny system to, żeby każdy pracował dla rządu lub dla korporacji, która z tym rządem jest za pan brat. Więc pytanie, czy to jest w ogóle sens jeszcze inwestować w siebie na zasadzie swojej umiejętności, żeby potem być lepszym korposzczurem, czy może lepiej te pieniądze zamiast na szkolenie to na przykład wydać na bilet do Pekinu?
Oczywiście, że jest sens rozwijać się. Te pomysły oczywiście, że są komusze zwariowane i doprowadzą do ogólnej biedy. Jak zostanie tych dwóch pracodawców, czyli korporacje i państwo, to już one dopiero wprowadzą standard pracownikom. Jeśli nie będą miały konkurencji, nie będzie podbierania pracowników, ten pracownik będzie skazany na miskę ryżu od nich, no to właśnie będzie miska ryżu wtedy. Czym więcej kart w rękach, tym lepsze możliwości zagrań. I czym więcej ciekawych umiejętności, ciekawych pomysłów, kontaktów, pracy, braku bałaganu na strychu do dzisiaj, czyli w głowie, to dzisiaj też jest bardzo częste, szczególnie po roku, półtora tego, co się działo, tym więcej kart do zagrania w świecie, który jest jaki jest, no ale nie mamy wyjścia, no jesteśmy na nim i trzeba tę partię pod tytułem życie rozgrywać. Z większą ilością jokerów, asów i króli jest lepiej niż z mniejszą.
No i a propos właśnie rozgrywania tego życia, bo rok temu też Cię pytałem o to, jak sobie mentalnie radzisz z tym właśnie, że no siedzisz w tematach, które siłą rzeczy są siedzeniem trochę w syfie, no bo chodzi o to, jak uratować pieniądze, jak się nie dać zniszczyć systemowi, no jak się zabezpieczać, czyli siłą rzeczy się myśli o niebezpieczeństwach wszelakich, ale to było rok temu. Dziś jesteśmy po roku, gdzie jeszcze dużo więcej tych czynników takich zabójczo-gennych doszło nam tutaj, bo system to dawno nie był tak tłamszący, więc zadam Ci to pytanie teraz, bo wiem, że wielu ludzi, którzy nas ogląda, nawet niekoniecznie walczących o życie przez to, że stracili dochody, pracę czy tam coś, tylko nawet mających się nieźle, tak obiektywnie, to jednak subiektywnie mają się bardzo źle, więc zastanawiam się, czy masz na to jakiś ciekawy patent, że no, gramy i trzeba grać, żeby wygrać, zamiast samemu się z gry na przykład wyeliminować, jak niestety niektórzy.
Oczywiście, to o czym mówisz jest charakterystyką tego superkryzysu. Tu dla osób, które pytają, gdzie ten kryzys, to właśnie na tym etapie on w ten sposób wygląda. W ten sposób wygląda, że zamarło życie towarzyskie, zamarło życie sportowe, zamarły koncerty, zamarło kibicowanie. Jest masa idiotyzmów w przestrzeni publicznej, gdzie czy osoba myśląca, świadoma, no może zbierać jej się na wymioty, oglądając pewne rozwiązania, które są wprowadzane. I super kryzys na tym etapie tak wygląda. Ja tu nie będę odkrywczy, ja nie będę opowiadał o wibracjach ciała, o innych rzeczach. Jest potrzebny sen, sport. Sam mam przez ostatnie kilkanaście miesięcy z tym problem, szczególnie ze sportem. I dieta zdrowa. Oraz taka własna cywilizacja miłości. Czym jest cywilizacja miłości? Mówiłem na przykład u Moniki Jaruzelskiej w wywiadzie, bądź w filmie 2070 Cywilizacja miłości. To będzie taka, która nadejdzie za lat 50, jeśli się moje przewidywania w tym temacie, to bardziej filozoficzne są, sprawdzą. Natomiast do tego czasu powinniśmy budować swoją małą. Mhm.
Okej, okay, no to jeszcze zapytam, jak już jesteśmy przy predykcjach, jak uważasz ten słynny rok 2030, jak się będzie tutaj żyło?
No ja myślę, że nie jest tak do końca. Bazowym moim scenariuszem jednak nie są teorie spiskowe, tylko chodzi o to, co zwykle chodziło, czyli o władzę, kontrolę, w dalszej kolejności o pieniądze, bo przy pewnych kwotach to one nie mają znaczenia, kolejne zera. Jak będzie to wyglądało w Polsce? No, moim zdaniem my będziemy, jest takie nasze przeznaczenie w łańcuchu pracy, zapleczem tanim rozpędzonej maszyny eksportowej Niemiec, która biegnie nomen omen z otwartymi ramionami, ten sędziwy niemiecki rycerz biegnie w objęcia czerwonego chińskiego smoka. Czy to źle, czy to dobrze, zobaczymy, ale oni widać, że mają się ku sobie, a my będziemy przybudówką, my będziemy ta reszta, bo demografia sprawi, że w 30 roku rocznik 2000 będzie miał 30 lat. To będzie inny skład społeczeństwa, inaczej to będzie troszeczkę wyglądało. My będziemy przybudówką produkcyjną do Niemiec, które znowuż będą przybudówką czerwonego smoka wtedy.
Mhm. Czy to jest wizja Twoim zdaniem optymistyczna czy pesymistyczna? W sensie, czy to źle, że tak będzie? Bo wiesz, bardzo często jak się gada o kryzysach, o tych wszystkich rzeczach, to jest właśnie taka ciężka atmosfera, że no po prostu już po nas. Ale na przykład tak jest to, o czym powiedzieli wcześniej, że no będziemy, że chodzi między innymi systemowi o to, żebyśmy zapierniczali. To jest jeden z tych elementów, których ja się immanentnie, za miskę ryżu tego elementu się boję. Ale zapierniczania to na przykład w ogóle dla mnie to nie jest jakoś specjalnie straszne. Może dla kogoś jest. Natomiast, no więc uważasz, że da się wtedy żyć, czy po prostu, panie, to teraz jest ten najlepszy moment szczytowy i już dalej to już zjeżdżamy?
Jest jaka jest ta wizja. Uważam, że jest po prostu prawdopodobna. Natomiast to, spójrzmy prawdzie w oczy, punkt widzenia będzie zależał od punktu siedzenia wtedy. Czy na dzisiejszej Ukrainie są ludzie, którzy dobrze żyją? Oczywiście, że są tacy ludzie. Czy 95% walczy z dnia na dzień o przeżycie? Tak, tak to wygląda. No i cóż, takie są realia. Naszym miejscem w systemie nie mamy elit, bo gdybyśmy mieli, możliwe, że one by zagrały, rozegrały to za nas w naszym imieniu lepiej. Ale jako, że ich nie mamy, to naszym miejscem w systemie podziału pracy światowej jest bycie zapleczem taniej siły roboczej. Pułapka socjalistycznego Nowego Ładu polega na tym, żeby pozbyć się klasy średniej, a biedniejszych przycisnąć, chwilowo dając im parę stów miesięcznej oszczędności, raczej niższe kilka niż wyższe, kilka to 2 do 9, po to, żeby później inflacyjnie złapać ich w jarzmo wyższych podatków. No ale poziom intelektualny elektoratu jest jaki jest, poziom intelektualny elit jest jaki jest. Musicie sami mądrze myśleć o swoich pieniądzach.
I tym pozytywnym akcentem myślę, że możemy zakończyć, bo uważam, że jest to pozytywny akcent, bo co by się nie działo, to tak naprawdę człowiek, który właśnie inwestuje najpierw w siebie, a potem w różne inne zabezpieczenia, no jednak sobie będzie radził, no, a przynajmniej trzeba wszystko pod to ułożyć.
I zapieprza 20-30 lat, 15 to tak sprint to jest. Nasze mózgi przez internet nauczyły się oczekiwać wszystkiego w sekundę, tak? Bo tak działa internet. Otwierasz, zamykasz. Natomiast w życiu, żeby otworzyć pomyślność majątkową, to jest w wersji sprinterskiej 15 lat, najczęściej 20-30 w praktyce, konsekwentnego opracowania i optymalizacji pracy. I zauważ, ja mam takie spostrzeżenia, że jak ktoś to robi właśnie przez dekady, nie popełnia wielu błędów prywatnych i majątkowych, a najgorzej jednych i drugich, to on wychodzi na swoje, na samym końcu. To on najzwyczajniej w świecie wychodzi na swoje, na samym końcu. Tego wam życzę. W sprawach indywidualnych niekiedy warto się skonsultować z kimś z zewnątrz, spojrzeć na to z perspektywy.
Super, zaraz będę mieć ostatnie pytanie, ale jeszcze to podsumuję, pozdrawiając jednocześnie mojego kolegę Nikolę, który jest Serbem i kiedyś właśnie na początku tych wszystkich lockdownowych rzeczy powiedział mi jedną rzecz ciekawą, że on jak przeżył wojnę w Serbii i bomby spadały na głowę i tak dalej, to nauczył się, jakby jest wdzięczny za ten ciężki czas, bo nauczył się właśnie wtedy, że ci, co sobie przed wojną nie radzili, to podczas wojny sobie jeszcze bardziej nie radzili, ale ci, którzy sobie przed wojną radzili, to podczas wojny też sobie radzili i też zawsze znaleźli wszystko, co trzeba i znali, kogo trzeba i tak dalej. I to jest chyba takie pocieszające dla ludzi, którzy chcą rzeczywiście o siebie zadbać, bo być może świata nie jesteśmy w stanie zbawić niestety, chociaż myślę, że edukacją finansową będziemy próbować, to na pewno osoby jednostkowe mogą rzeczywiście się bardzo, bardzo dobrze przygotować. A propos małych pieniędzy, to ostatnie pytanie charakterystyczne, które zadałem ci ostatni rok temu. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, póki jeszcze tak mogę to zadać, bo za parę lat to będzie już do 1000 trzeba, do 100 zł, która mimo swej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość do twojego życia.
No to będzie 150 zł. W zeszłym tygodniu wróciłem, 10 lat temu praktykowałem, do boksu. Także spodziewajcie się za 24 miesiące Rockiego 6.
Okej. Super. No to mam dla ciebie jeszcze prezent w podziękowaniu, że przyjąłeś zaproszenie. A propos jeszcze tego zapierniczania, to w ogóle jest też fajne i też myślę, że warto wspomnieć, że dla takich ludzi jak ty to nie jest problem, żeby wsiąść w auto, jechać tam 4 godziny na przykład, nagrać wywiad i znowu jechać 4 godziny. A poznałem wiele osób, dla których takie rzeczy to już po prostu jest koniec świata, że jak to się tak można, że to człowiek zmęczony wieczorem.
Takie zachodnioeuropejskie, że związki kierowców i dwa hotele po drodze. No nie, to już dzisiaj Warszawa, Katowice, Katowice, Warszawa.
Super. Wiem, że prowadzisz i konsultacje, i webinary, i różne usługi świadczysz i promujesz się w internecie i nie tylko, także myślę, że ta książka w imieniu moich wspólników przekazuję, bo nie jestem tu autorem, a jedynie skromnym wydawcą, no to jest 138 technik na marketing. Część z nich zapewne znasz, ale liczę, że być może jakaś jedna się tam zapoda, która przypałęta, która będzie mogła pomóc jeszcze bardziej w twojej działalności, w wypromowaniu tego, bo myślę, że to są ważne tematy.
Wy też się, kochani, promujecie i dobrze. Jedyną szansą dzisiaj dotarcia do klienta z wieloma rzeczami jest powiedzenie mu o tych rzeczach przez internet. Na balkonie nikt nie stoi, nie krzyczy, więc to umiejętność odpowiedniego komunikowania jest kluczowa. Dokładnie. Wielu branżach. Jeśli nie jesteś przypięty do drukarki, nie jesteś korporacją, w której nie wiadomo, o co chodzi, to musisz komunikować, o co ci chodzi.
Super, fajnie. Dzięki bardzo za dużo konkretów. No i co? Trzymam kciuki za ciebie, za nas i za naszych widzów, żeby, tak jak ty byś to skwitował, żebyście myśleli mądrze o swoich pieniądzach. Dzięki bardzo i wszystkiego dobrego. Cześć.
Dzięki, cześć.